Radio Xon. To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś?
A ja witam Państwa w kolejnej odsłonie Jeleniogórzan. Dzisiaj będzie trochę wiało chłodem, ale w sumie szczęściem. Od pewnego czasu prezentujemy Państwu losy Jeleniogórzan, których początek rodzi się na nieludzkiej wschodniej ziemi Syberii. Dzisiaj zahaczymy o Karelię. Gościem naszym jest pani Iryna Szydłowska, obecnie prezes Karkonoskiej Akademii Aktywnych Seniorów, największej organizacji wchodzącej w skład Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. Dzień dobry, pani Ireno.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Przed rozmową tutaj w studio spędziliśmy z panią Ireną prawie godzinę na jej opowieści o niesamowitych losach, jakie przeżyła od roku 1943, kiedy w czasie wojny niedaleko Grodna przyszła na świat z rodziny Polaków, polskiej rodziny, która właśnie mieszkała na tych dawnych polskich terenach. Pani Ireno, co pani pamięta z młodości? Skąd w ogóle rodzice pochodzili?
Rodzice moi pochodzili z niewielkich miejscowości pod Grodnem, na południe od Grodna. I ojciec trochę dalej na wschód, z miejscowości Mozyr, coś takiego. Natomiast mama w okolicach, tak jak powiedziałam, w niewielkiej miejscowości, może wieś, w okolicach Grodna. W zasadzie w swojej młodości to ona uczestniczyła do szkoły dziewcząt. I w tej chwili nie powiem, ale mam wszelkie dokumenty, nawet i nazwisko ze świadectwa szkolnego mamy i nazwisko pani dyrektor, znana szkoła była, w okolicach Torunia. I tu kończyła swoją edukację jako młoda dziewczyna przed wojną.
Uczono tam wtedy wszystkiego, co się mogło gospodyni domowej przydać w życiu. Oczywiście była to polska szkoła i mama doskonale posługiwała się językiem polskim i pisownią w języku polskim.
Tak, jednak była Polką, jak jej rodzice, dziadkowie i całe pokolenie mamy. Także to jest polska rodzina.
Pani Irenko, to proszę uprzejmie powiedzieć, co pani pamięta, kiedy przyszedł czas wojny, kiedy te tereny przejęła Armia Czerwona?
To znaczy, ja to bym nic nie pamiętała, ale mama od czasu do czasu pewne informacje tak w formie ciekawostki przekazywała. Gdy w 1939 roku na tych ziemiach zawitała Armia Radziecka i mówiła, że pozbierano całą młodzież z tych terenów zajętych, polskich, byłych, może jeszcze do końca wojny, to nadal polskie, całą młodzież i zaczęli ich rusyfikować, czyli uczyć języka rosyjskiego. I między innymi tam na tych terenach, dlatego ojciec się znalazł, no i dlatego tam między innymi w okolicach zamieszkania, czyli tam, gdzie mama mieszkała, poznali się rodzice.
I tak był początek tego małżeństwa, które...
I to był początek małżeństwa. Ja również tam przyszłam na świat, więc moje miejsce urodzenia to niewielka miejscowość, wieś. Jak byłam w 2005 roku tam w odwiedzinach, to pokazano mi dom, w którym się urodziła. I mam zdjęcia tego domu.
W tym domu mówiło się po polsku, czy po rosyjsku, czy po białorusku?
Po polsku.
Mówiło się wtedy po polsku.
Tylko tak. Po polsku. Ale to była... Tam mieszkali również Białorusini, czyli katolicy
i prawosławni.
Ja ze swojego dzieciństwa, może miałam z 5 lat, pamiętam, jak święto wielkanocne, rodzice byli zaproszeni do rodziny obok, właśnie prawosławnej, a pamiętam tylko dlatego, że tam u nich stała brzoza, bo to była wiosna, i na każdej gałązce wisiały wydmuszki z jajek pokolorowane. U nas tego święta wielkanocne w rodzinie katolickiej raczej nie spotykało się, a tam u nich tak. I to mnie zainteresowało jako dziecko.
I do dzisiaj pani to pamiętała. Pani Irenka, później mówiła pani o dramatycznych okolicznościach przyjazdu właśnie spod Grodna do podgranicę fińską, do Kareli.
Tak, ponieważ rodzice jako Polacy, ojciec nie miał pracy, mama mając już trójkę małych dzieci, to wiadomo nie pracowała, ale mama pracowała w domu, szyła, ponieważ w tej szkole, gdzie pobierała edukację, między innymi zdobyła dyplom krawiectwa. A ponieważ była właśnie już z tytułem w tym zawodzie, chyba pod koniec wojny nawet prowadziła kursy kroi szycia. Dlatego w domu, ja pamiętam, zawsze było sporo młodych dziewcząt. Zawsze dwie, trzy, a raz nawet cztery były. Niektóre mieszkały nawet razem u nas. I mama uczyła ich kroju szycia, więc z tego tytułu nikt pieniędzy nie płacił, ale zawsze tam jakiś worek zboża czy ziemniaków się dostawało. I tym zarabiała na życie i tylko tym, w swoim zawodzie. Gdyby nie to, to nie wiem, chyba byśmy przymierali głodem.
Jedziemy do tej Kareli.
I dlatego
wagonem,
teraz...
Wagonem towarowym, tak?
Tak, w 50 chyba gdzieś drugim czy trzecim, ponieważ ja pierwszą klasę już skończyłam na Białorusi, rodzice zostali, no w ten sposób, warunki życia. Były tworzone kolchozy, więc wszystko ludziom zabierano. Mimo, żeśmy nic nie mieliśmy, no to, i, to ty, tym bardziej. Byliśmy zmuszeni, chyba rodzice byli zmuszeni po prostu, nie wiem, czy to na jakiej zasadzie, trudno mi powiedzieć, na wyjazd całkowicie. I ich skierowali do tej Karelo-Fińskiej. W tamtych czasach taka nazwa była republika, czyli za Sankt Petersburg, w okolice jezior Ładoga, Onega.
Gdzieś jak tam ten dom wyglądał, gdzie tam zamieszkaliście po miesięcznej podróży pociągiem towarowym?
No, ten, pamiętam, że do szkoły jak szłam, bo tam były mokradła. Tam depresyjny teren, jeżeli chodzi o... I pamiętam, szłam do szkoły, to były poukładane deski i po tych deskach się szło. Więc tam nie można było iść normalnie po gruncie. A dom to tak jakby z drewna sklecony, z jakichś tam gotowych elementów. Na przykład jedna deska, druga deska, a między tym wióry drewniane. Dobrze, że jako dziecko nie... Ale był sęk, wypad, więc palec włożyłam, wióry były i tak pomyślałam, a jakbym wzięła, zapaliła zapałkę i włożyła tam. Dobrze, że tego nie zrobiłam. Więc takie domki były. I moje pierwsze, to znaczy wspomnienia z tych domków. Mebli nie było, bo gdziekolwiek tam... Rodzice byli przerzucani co parę miesięcy z miejscowości do miejscowości i za każdym razem, później po jakimś czasie utrwalił mi się taki obraz. Gdziekolwiek zamieszkaliśmy, to pierwsze, co ojciec robił, stół, na którym można byłoby zjeść, desek tam było w dowol, i łóżka, na których można było się wyspać. Więc takie tylko meble.
A czym żeście się przykrywali?
A jakieś tam, coś tam rodzice mieli. Nie mam pojęcia. Za dużo nie było. My jak, jako dzieci razem wszyscy w jednym łóżku spali.
Powie, a jak pani, jakie tam zimy były? Czy było zimno?
Zimy dochodziły no 30 parę stopni, do 40 nawet
nieraz.
To się
chyba nie chodziły do szkoły wtedy.
Chodziliśmy, bo to było normalne. Ja nam nie odczuwałam. Chodziliśmy w jakichś tam kufajkach i co było naprawdę dobre, w obuwie to były wojłoki. I pamiętam, rodzice jak kupowali, to zawsze się chodziło 2-3 lata. Bez kaloszy. Kaloszy tam nie trzeba było. Tam nie było mokro na pośniegu. Zawsze suche były. Ale były pod kolana i były ciepłe. Nie marzliśmy w nogi. Nie przypominam. Ręce tylko czasami były tak zgrabiałe, a jak się otwierała klamkę, to trzeba było uważać, żeby ręka nie przykleiła się do klamki.
Mówiła pani o tym, że dzieci bawiły się tak dziecięce swoje gry i zabawy w kolejkach za chlebem.
Tak, pamiętam, jak nie jeden raz mama w nocy mnie budziła, bo do północy stała w kolejce, żeby jakiś kawałek chleba dostać, bochenek, albo z kilogram stęchłej kaszy, więc później budziła mnie w środku nocy, prosiła, żebym szła do kolejki, bo musiała porządzić jednak małe dzieci i coś w domu zrobić, ugotować jakąś strawę. I mówiła tylko tyle, że nie bój się, że to jest noc, tam jest dużo dzieci. I faktycznie przychodziłam, więc były koleżanki z mojej nawet klasy, to żebym się jakoś, a jak to dzieci.
Pani Irenka, było dużo Polaków tam w tej Karelii? Ile was było tam
to
rodzin?
Znaczy, w tej miejscowości było nas tylko dwie rodziny polskie. To raczej nie była wieś jakaś stara czy coś, to były nowe osady na potrzeby ludzi tam zesłanych. Ponieważ przed nami, nim myśmy przyjechali, to już swój okres 10-15-letni zsyłki kończyli ci, którzy byli przed nami. I dlatego właśnie były małe osady. Więc było nas dwie rodziny polskie, ale było zawsze parę rodzin narodowości białoruskiej, ukraińskiej. Były, ponieważ to teren byłej Finlandii, więc tam na tym terenie Kareły, o narodowości karelskiej zamieszkiwały. Dlatego to była większa populacja od tych rodzin, które tam były zesłane.
Mówiła pani o tym, że pisała pani, uczyła się pani rosyjskiego, mówiliście wyłącznie po rosyjsku, ale co dziwne, nauczali was w szkole intensywnie języka angielskiego.
Tak. W piątej klasie już zawsze język obcy był wprowadzony. Na tych terenach tutaj, tak jak Białoruś, Ukraina, może inne, nie wiem, republiki, był język niemiecki. Natomiast ta Kareofińska Republika i w głębi w Rosji to był język angielski. I ja się uczyłam od piątej klasy języka angielskiego. Także, a ponieważ do szkoły rosyjskiej chodziłam do szóstej klasy włącznie, więc już za sobą wyjeżdżając w 1958 roku tu do Polski, za sobą miałam naukę 2 lat języka angielskiego.
Przyszedł rok 1953, zmarł Stalin i zaświeciło słońce nadziei, że dostaniecie się z powrotem do Polski. Takie pragnienia były ze strony właśnie tych Polaków, którzy tam mieszkali. Jeden chciał być piekarzem, drugi chciał być budowniczym, aby nigdy wam nie zabrakło upieczonego, świeżego chleba. Proszę łaskawie o tym powiedzieć. I kiedy wreszcie zrealizował się program Państwa propozycja, Państwa pragnienie, albo inaczej. Kiedy wreszcie wsiedliście do też pociągu towarowego, aby dojechać do Brześcia?
I jak pamiętam z lat dziecięcych, no może już po 10 roku życia byłam, to już nie takie dziecko, w naszym domu, nie wiem dlaczego w naszym, no ale tak było, zawsze się spotykali mężczyźni, koledzy ojca mego. Zawsze ich było czterech, pięciu. I co dziwne, ponieważ za bardzo nie było gdzie siadać, to nie były stoły i krzesła i tak dalej, więc sobie oparci plecami o ścianę w kuckach siedzieli, bo to byli młodzi ludzie, przecież 30-letnie, chyba nie wiem, czy ktoś miał 40 parę. I pamiętam rozmowy, zwłaszcza jednego, że on właśnie, jak wyjedzie do Polski, to będzie pracował w piekarni. Wtedy już nigdy nie zabraknie na stole chleba.
Pięknie.
No, także tyle.
I kiedy wsiedliście do tego pociągu do upragnionej Polski?
To był...
Z perypetiami strasznymi, bo pierwszy raz wam odmówili repatriacji.
Tak. Ciężko było, ponieważ chyba bodajże od 56 roku już otworzyli granice i już można było ponownie się starać o wyjazd Polakom oczywiście do Polski. Rodzice, ponieważ nadal mieszkaliśmy tam w tej Karyofińskiej, rodzice, a zwłaszcza brat mamy, który mieszkał na Białorusi, złożył na prośbę mamy, mam przesłała im dokumenty wszystkie, złożył w gminie dokumenty z prośbą o wyjazd w imieniu mamy. Ale później te dokumenty zostały wrócone i powiedziano, oczywiście zbesztano brata mamy, że Polski wam się zachciała i zwrócono te dokumenty. W ten czas ojciec pozbierał to wszystko, co świadczyło, wszystkie dokumenty, które świadczyły, że niestety my jesteśmy Polakami, i wysłał do Moskwy, do ambasady polskiej. Widocznie jedna ambasada zadziałała, do drugiej. W każdym bądź razie przyszedł nakaz z Moskwy, tam na Białoruś, gdzie mieszkał brat mamy, z nakazem, żeby nie utrudniać wyjazdu. Z takim zdaniem. Nie utrudniać. No i w ten czas już rodzice dostali dokumenty i pod koniec 58 roku, w październiku, żeśmy najpierw rodzice z nami, było nas już piątka dzieci, wyjechali, a najpierw trzeba było dokumenty powyrabiać. Myśmy nie mieli żadnych świadectw urodzenia jako dzieci. Więc wyrabiali rodzice dokumenty w tej Republice Karolofińskiej, tam w tych urzędach. I dlatego ja mam, no też pomyłkowo, mam miejsce urodzenia Karelo. To ani
chociaż,
miejscowość...
Chociaż urodziła się pani
w okolicy Grodna,
tak,
na obecnej Białorusi, i wszystkie miałam świadectwo, wszystko tutaj. A teraz mam, po latach zmieniono mi miejsce urodzenia, ale nic z tym nie robiłam, dlatego że to dla mnie już w tej chwili nieistotne w moim wieku. No i wyjechaliśmy z Kary...
Obarczeni pani Irenko niebywale ciężkim bagażem.
Niebywale ciężkim, bo mieliśmy, rodzice mieli tylko jedną drewnianą walizkę, w której było jedzenie, bo jednak w sumie z rodzicami było nas 7 osób.
Jak długo trwała podróż?
Podróż już z powrotem to nie była taka miesięczna i dłuższa w wagonach towarowych, bo już rodzice musieli mieć pieniądze, żeby kupić bilety na powrót.
Jechało się pociągiem osobowym, tak?
Osobowym pociągiem, ale na przykład przesiadka była w Sankt Petersburgu. Obecnie to Sankt Petersburg, kiedyś Leningrad. I ja pamiętam, kocowaliśmy na dworcu w Sankt Petersburgu, na głównym dworcu, przez tydzień czasu, bo rodzice nie mogli dostać biletów. Ich wystawali tam w kolejkach, żeby te bilety dostać. Także to nie było tak, że podchodzisz do kasy, kupujesz, bo masz pieniądze. No, więc taki powrót był. No, i wróciliśmy do miejscowości, gdzie mieszkał brat mamy, i stamtąd chyba po tygodniu czasu, bo to rodzice się śpieszyli, ponieważ to już był październik, to już od września rozpoczął się nowy rok szkolny, a jednak było, my wszyscy byliśmy, cała czwórka dzieci, bo piąty brat to miał zaledwie szósty rok, byliśmy w wieku szkolnym. I stamtąd żeśmy już przekroczyli w Brześciu granicę, w październiku przyjechaliśmy do Terespolu. No i później z Terespolu chyba urzędu, nie wiem jak go nazwać, repatriacyjny przerzucił aż do Zgorzelca nas i wiele innych rodzin, prawie wszystkich, tam był cały pociąg ludzi. Na stołówce widziałam bardzo dużo i bardzo dużo Żydów wracało z Rosji, żydowskich rodzin, także to dla mnie znamienne. I później ze Zgorzelca rodzice dostali przydział do Karpnik.
I no właśnie, zamieszkaliście w Karpnikach.
W Karpnikach zamieszkaliśmy chyba po 28 października. Wiem, że na 1 listopada pierwszy raz mama ubrała nas i z sąsiadką poszliśmy na cmentarz, na mszę ze zmarłych. Dlatego właśnie pamiętam dobrze tą datę.
Zaczęła pani też wkrótce szkołę polską. Jak pani była przyjmowana? Też nie znała pani polskiego, ani liter polskich. Posługiwała się pani językiem
cyrylicą. Cyrylicą, tak. Posługiwałam się w pisomni, w rozmowie językiem rosyjskim. Ale byłam bardzo sympatycznie przyjęta ja i nie... Myślę, że chyba całe moje rodzeństwo byliśmy bardzo sympatycznie przyjęci w szkole przez dzieci, ponieważ było nas tam z tych repatriacyjnych rodzin, trochę tych dzieci było. I myśmy do siebie rozmawialiśmy w języku rosyjskim. Ale już kontakt z dziećmi, którzy posługiwali się językiem polskim i na lekcji, już to dużo dało, a dziecko szybko łapie.
Była pani już dojrzałą, prawie dojrzałą dziewczynką.
No tak, siódma klasa.
Tak, proszę panią, stamtąd pojechaliście do... Tato był kierowcą samochodu ciężarowego.
Tak.
Pracował w rolnictwie. No i przenieśliście się do Kobar.
Do Kobar.
I tam pani skończyła szkołę podstawową, tak?
Tak, ponieważ rozpoczęłam w Karpnikach, cztery miesiące w Karpnikach siódmej klasy mojej. I dokończyłam ją od 1 marca, od 2 marca do czerwca. Dokończyłam w Kowarach tą siódmą klasę. No i później po siódmej klasie zdawałam egzaminy już tutaj w Kowarach, o dziw. Zaczęłam coraz to częściej już rozmawiać w języku polskim, a ponieważ kaleczyłam ten język, wiadomo, te odmiany różnego rodzaju przez przypadki, więc prosiłam te moje koleżanki, z którymi się zaprzyjaźniłam, żeby mnie poprawiały. I one mnie właśnie za każdym razem, jak coś źle powiedziałam, to poprawiały, a to mi dużo dało. Naprawdę bardzo szybko opanowałam ten język polski. Wiadomo, że jak poszłam do liceum, to już tylko i wyłącznie, bo to i książki, i przedmioty, i jednak musiałam się posługiwać językiem polskim. I nie miałam problemu.
Pani Renko, trafiła pani do pierwszego liceum imieniem Stefana Żeromskiego.
Tak.
Który szczęśliwie zakończyła pani maturą. Niech pani przypomni nam kilku nauczycieli, których pani w tym liceum utrwalili się w pamięci.
I w zasadzie najbardziej... Chyba dla mnie największą rolę w szkole odegrała moja wychowawczyni z liceum w Żeromie, pani Irena Czerska.
Anglistka.
Anglistka, bardzo dystyngowana pani, naprawdę super nauczycielka, bardzo spokojna, opanowana, no, dobrze byłoby mieć właśnie takich nauczycieli. Następnie matematyki. Pan profesor Dyduch, od języka polskiego pan profesor Szefer, chyba dobrze pamiętam nazwisko. No i pamiętam od chemii, ale już nie chciałabym przekręcić nazwiska, może nie będę
wymieniać. Zdaje się, że pani profesor Majewska mówi o tym, proszę państwa, ponieważ jesteśmy rówieśnikami z panią Ireną i mieliśmy tych samych nauczycieli, praktycznie rzecz biorąc. Pani Irenko skończyła pani maturę, nie można było iść od razu na studia, ponieważ musiała pani iść do pracy, bo przecież was było pięcioro dzieci,
tak. I wszyscy w wieku szkolnym, więc zdecydowałam, że nie będę na razie rozpoczynać studiów. Muszę pomóc rodzicom. Finansowo przynajmniej.
I gdzie będzie
tak było.
Pracować?
Rozpoczęłam pracę w fabryce filców w Kowarach.
To był taki, proszę państwa, zakład filców technicznych w Kowarach. Już oczywiście go nie ma. I tam pani się po raz pierwszy spotkała z księgowością, tak?
W zasadzie pracowałam w Rachubie, no to jest część księgowości, ale takiej czystej księgowości, jak księgowanie na kontach, winien, maj, itd., tego nie znałam, bo byłam po maturze. No, po filcach rozpoczęłam pracę w PSS-ie po 3 latach, już, bo w międzyczasie wyszłam za mąż, miałam dziecko małe, więc a mieszkałam w Kowarach w okolicach dworca, a filce były 4, gdzieś ponad 4,5 kilometra. To dla mnie było za ciężko, żeby jednak z dzieckiem i żłobek i wszelkiego rodzaju inne zobowiązania wobec dziecka za ciężko. Musiałam zmienić pracę, rozpoczęłam w PSS-ie. Niedaleko mojego miejsca zamieszkania przy dworcu.
I stamtąd Irena zapragnęła jednak kontynuować studia wyższe,
tak.
I poszła do akademii, na Akademię Ekonomiczną do Wrocławia, że pozwolę sobie skrócić. Proszę powiedzieć o tych niesamowitych perypetiach z podróżą do Wrocławia, bo studiowała pani zaocznie.
Studiowałam zaocznie. Co 2 tygodnie trzeba było wyjeżdżać na wykłady, na sobotę, na niedzielę, więc wsiadałam do pociągu 6 godzina, po 9:15 pociąg był we Wrocławiu i w ten sposób właśnie się dostawała na te wykłady. Najgorzej było z noclegiem. Nie jeden raz nocowałam z koleżanką na dworcu w świetlicy, do której o godzinie 12 w nocy przychodzili i wszystkich wyrzucali ze świetlicy, bo trzeba było świetlicę odświeżyć. Człowiek rozespany, a jednak rano na wykłady trzeba było. Nie jeden raz udało się załatwić jakieś jedno miejsce gdzieś w hotelu, bo hotele były przepełnione w tamtych latach, a to były lata 70., koniec 60., 70. To z koleżanką żeśmy na dostawce, na łóżku polowym, żelaznym, we dwie spałyśmy, nawet tak, jedna wykupywała to łóżko, a druga na waleta. Także no, różne były perypetie, ale się skończyło.
Proszę państwa, potem pani Irenka zaczęła awansować już z tytułem licencjonowanego ekonomisty, zdobyła uprawnienia dyplomowanego księgowego i pracowała w lasach, w dywanówce, później też nieczynna w lasach państwowych i z tych lasów państwowych właściwie przeszła pani na emeryturę.
Na emeryturę, tak.
Pani Irena jest szczęśliwą mamą 2 córek, a babcią?
2 wnuczek. Po jednej wnuczce, to znaczy może tak, 2 wnuczek moich osobistych i 3 wnucząt, które córka przysposobiła. To znaczy, no i ja jestem taką przyszywaną babcią, ponieważ tak. I tak się złożyło życie tych dzieci, że pomarli dziadkowie, pomarli rodzice i mieli być oddani do domu dziecka, a ponieważ to byli dzieci koleżanki mojej córki, więc córka zdecydowała, że zabierze te dzieci, zaopiekuje się nimi. W ten czas starsza to już wcześniej u córki była, bo to tam była nieciekawa rodzina, jeżeli chodzi pod względem ekonomicznym i w ogóle czasami bywają takie rodziny, więc z najstarszą dziewczynką z tej trójki córka wcześniej się opiekowała i prawie że wykształciła, a dwoje, gdy pomarli już rodzice, to jedno było w czwartej klasie, drugie było w ostatniej klasie szkoły podstawowej, chyba szóstej.
No pięknie, no. Duża rodzina.
A teraz już wszystko dorosłe.
Teraz już wszystko dorosłe.
Także mam w sumie pięcioro wnucząt.
I wszystko jest w Jeleniej Górze? Czy...
A nie, nie. Jedna moja wnuczka w Warszawie mieszka. Skończyła studia, jest architektem i tam się osiedliło w Warszawie, a studia kończyła w Poznaniu.
Jedna z pani córek poszła ślady mamy i też...
Kończyły obydwie ekonomiczne.
Tak.
Obydwie córki, tylko jedna pracowała w banku, druga tak, poszła w ślady w zasadzie moje. Teraz ma biuro swoje i prowadzi księgowość. Jest bardzo dobra, ceniona na rynku księgowych. Tu w okolicach Jeleniej Góry i ma firmy, które prowadzi nie tylko z Jelenia, a nawet i z Warszawy. Firma i z Gorzowa. Ma wiele firm takich z całej Polski.
Pewno za ojcem, a może i za mamą pani Irena uznała na emeryturze, że nie znosi spustki i zajęła się współpracą z Karkonoskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych, a w ostatnim okresie, zaczynając od skarbniczki, została prezeską największego naszego stowarzyszenia, czyli Karkonoskiej Akademii Aktywnych Seniorów. Proszę łaskawie powiedzieć, co to za organizacja i czym się państwo zajmujecie.
Organizacja została powołana, tak czasami rozmyślam, że chyba z potrzeb ludzi, którzy przychodzą do tej naszej organizacji. Oczywiście powstała z inicjatywy pana Stanisława Schuberta i inicjatywa, podpowiedź i tak jakby w pierwszych latach może opieka nad tą organizacją. Ale ponieważ organizacja jest dość liczna, już tak wydaje mi się ponad 500 osób może liczyć, bo coraz to więcej i więcej ludzi dochodzi do nas. I nieraz myślę, że gdyby nie zachodziła taka potrzeba w ludziach, że coś chcą też gdzieś bywać, coś robić, że chcą również wypełnić swoją pustkę, pustkę, która powstaje po zakończeniu życia zawodowego, kiedy dzieci odchodzą już na swoje i się zostaje samemu. I w ten czas coś trzeba ze sobą zrobić. I właśnie wszyscy ci, którzy chcą coś ze sobą zrobić, przychodzą do naszej organizacji i razem pracujemy.
A niech pani powie, czego oczekują seniorzy? Czy chcą się tylko bawić i podróżować, czy też chcą się uczyć jeszcze?
No, były takie momenty, na przykład kursy komputerowe i dużo chętnych było. Ja sama uczestniczyłam bodajże w dwóch kursach, mimo że z komputerem byłam obeznana w ostatnich latach pracy, bo taka potrzeba zachodziła, czy człowiek chciał, czy nie chciał. I wydaje mi się, że właśnie te kursy w jakiś sposób przybliżyli obecne czasy z obecnymi możliwościami internetowymi, że można trochę coś, niecoś rozszerzyć swoją wiedzę poprzez możliwości korzystania z takich programów jak Google. I dlatego mamy takie osoby, które właśnie w tym kierunku chcą poszerzyć swoją wiedzę. Są osoby, które chcą również i bawić się, bo organizujemy różnego rodzaju spotkania integracyjne, okazjonalne, czy Dzień Kobiet, który jest przed nami, zabawa karnawałowa, która była, Andrzejki, Dzień Seniora. To są takie okazjonalne spotkania przy muzyce. Więc są bardzo liczne, do 100 osób frekwencja dochodzi przy takich spotkaniach. Dlatego staramy się znaleźć taki lokum, gdzie by nie, żeby nie powstała taka sytuacja, że musimy komuś odmówić, bo brak miejsc.
No zawsze jest więcej chętnych, jeśli możemy przyjąć. Tak, tak. Tak to obserwujemy, co mówię, to również jako członek tej organizacji. No i pani Ireno, wielkie wydarzenia w postaci dużej oferty w czasowe.
Tak, może to nie tyle w czasy, no bo my raczej nie prowadzimy żadnej działalności. To traktujemy jako też nasze integracyjne spotkania z wyjazdem. Żeby poznać nasz kraj, nie organizujemy zagranicznych wycieczek, no bo tak jak mówię, to już w każdym razie nie organizujemy. Natomiast tu wycieczki krajoznawcze na Podlasie, na Mazury, w ogóle w różnych kierunkach w naszym kraju te wycieczki są organizowane. Są zapotrzebowanie, bo ludzie nam podpowiadają, co by chcieli. A jeżeli oni chcą, to po to my jesteśmy, żeby pomyśleć i zorganizować. Więc jak chcą wyjechać gdzieś tam, bo dzwonią i mówią, że mam lat tyle i tyle, dość sędziwi, chcielibyśmy też odpocząć gdzieś, pobyć, żeby nas ktoś zawiózł, przyjózł. Więc to robimy.
Wyjeżdżacie również na pobyty nad morzem, 14-dniowe w atrakcyjnych miejscach i w dosyć umiarkowanych cenach.
Tak. Staramy się wyszukać takie miejsca i w takich cenach, na które byłoby stać większą rzeszę ludzi. Nie tylko takich, którzy mają duże emerytury, bo niestety, ale bardzo duża ilość emerytów ma dość niskie te emerytury. I dlatego, jeżeli coś organizujemy, to staramy się, żeby to stać ich było na to, na wyjazd, na odpoczynek, na radość, jaką się daje. Bo jak spotykamy i ktoś mówi i się cieszy, że jak było fajnie, i dziękuję, to znaczy, że chyba dobrze robimy.
Pani Irenko, ma pani teraz chwilę, ponieważ nasza audycja dobiega końca, na to, aby powiedzieć coś o kasie. Ile składka wynosi miesięczna?
Składka od początku wynosi 60 zł rocznie.
Czyli 5 zł miesięcznie.
5 zł miesięcznie.
Siedziba?
I w siedzibie osiedle robotnicze 47A.
Spotkania i dyżury zarządu?
Spotkanie tylko i wyłącznie mamy tutaj we wtorki od godziny 10 do 12. Dlaczego tylko we wtorki, mimo że może i potrzeby byłyby większe? Dlatego, że tu w tej siedzibie, na osiedlu robotniczym jest jeszcze oprócz nas 17 organizacji. I te wszystkie organizacje, jeżeli nawet po jednym dniu w tygodniu tu mają się spotkać, no to na tyle tylko starczy miejsca i czasu.
Proszę Państwa, więc jeżeli potrzebujecie aktywności, spotkań fajnych, spotkań także, w których dwóm samotnym, starszym ludziom zadrgają serca, połączą się dwie ciepłe, życzliwe dłonie, a może połączą się nieraz i dwie emerytury. Mamy takie liczne przypadki. To kontaktujcie się z Karkonoską Akademią Aktywnych Seniorów. Dzwońcie też do nas, do Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych pod numer 75 75 242 54. Piszcie do nas na biuro@akson.pl. Żadnego pytania nie zostawimy bez odpowiedzi. Wszystkie przekażemy pani Irenie. A teraz, pani Irenko, zwyczajem naszego programu jest to, aby każdy nasz miły gość wybrał sobie jakąś jedną piosenkę z bogatego naszego zbioru, który zadedykujemy pani od naszej radiowej redakcji. Proszę państwa, więc Marela Rodowicz, pani Irena Szydłowska i tańczmy. Dziękuję pani za rozmowę.
Życie, kochanie, trwa tyle, co taniec, fandango, bolero, bebop. Manna, hosanna, różaniec i szaniec, jazda i basta i stop. Bal to najdłuższy, na jaki nas proszą, nie grają na bis, chociaż żal. Zanim więc serca upadłość ogłoszą, na bal, marsz na bal. Szalejcie aorty, ja idę na korty, robotą ty w rękach się pal. Miasta nie czułe, mijajcie jak porty, bo życie to bal. Bufet jak bufet jest zaopatrzony, zależy czy tu, czy gdzieś tam. Tańcz póki żyjesz i śmiej się do żony i zdrowie dam. Mamy bal.
Radio Xon. To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś?